Podnośnik to jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla Ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywny klimatu wnośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam. Uhu!
Niezależna audycja internetowa Góral z tej strony. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj gościem naszym jest Marta, która sporo podróżuje po świecie. Ostatnio była w Peru, Ekwadorze, była też w Tajlandii, w Malezji, w Singapurze, w Indonezji i w Bangladeszu, ale nie o tych krajach będziemy dzisiaj rozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy i usłyszymy o Wietnamie, o Kambodży i o Laosie. Zapraszam do słuchania.
Witam wszystkich słuchaczy Podnośnika, mam na imię Marta i tak jak Góral powiedział, będę dzisiaj opowiadać o podróżach do Wietnamu, Kambodży, Laosu. To już było jakiś czas temu, więc może mogę pewnych rzeczy nie pamiętać, ale postaram się jakoś to Wam wszystko opisać. Moja podróż do Wietnamu w sumie zaczęła się tak trochę śmiesznie. Ja mam mieszkam już w Stanach od jakiegoś czasu, ale mam dużo znajomych z Polski, którzy zawsze mają jakieś zwariowane pomysły, żeby gdzieś sobie pojechać i tak wymyślili na wiosnę 2008 roku, żeby pojechać właśnie Wietnam, Kambodża, Laos. Ja już byłam kiedyś właśnie z tymi samymi ludźmi w Azji i Azja bardzo mi się podoba, więc to oczywiście było mi na rękę i bardzo, bardzo chętnie z nimi poleciałam. Wyprawa z Nowego Jorku do Wietnamu jest troszeczkę przydługa, chociaż koszty są prawie takie same jak latem się lata do Polski, czyli nie jest to, jest to w granicach $1000 taki przelot. Leci się chyba 17 godzin, ja wystartowałam z Nowego Jorku przez Los Angeles, przez Tokio, no i wylądowałam w Wietnamie, w Saigonie, który zwie się teraz Ho Chi Minh City. I tam spotkałam się z moimi przyjaciółmi. Było nas 7. Zaczęliśmy w Saigonie. Nie mieliśmy zupełnie żadnego dokładnego planu, co tam robić. To znaczy żadnych hoteli nie mieliśmy zarezerwowanych. Nie mieliśmy kupionych żadnych biletów lotniczych, tam lataliśmy parę razy, bo jednak w 3 tygodnie nie da się wszystkiego przemieścić autobusem. Ale było super, naprawdę bardzo, bardzo polecam. Nie jest to jakiś, nie ma w Wietnamie, wiadomo, była wojna, nie ma żadnych zabytków, dużo rzeczy jest zniszczonych, ale kraj jest bardzo interesujący, ludzie są bardzo przyjemni i jest to naprawdę bardzo, bardzo ciekawe miejsce do zwiedzenia. Tak więc zaczynając w Saigonie, wiadomo, Azja, na ulicy są stragany, jedzenie wszędzie, zapachy wszędzie, mamy też karaluchy, ale o dziwo w hostelach, w guesthouse'ach da się naprawdę znaleźć bardzo porządne miejsca, które są czyste, schludne i byłam, muszę powiedzieć, tak jak w Nowym Jorku, po prostu karaluchów boję się panicznie. Jakoś w tych krajach azjatyckich no, to jest coś, czego człowiek się spodziewa i byłam mile zaskoczona, że mi nie latały takie karaluchy po pokoju. Parę dni zatrzymaliśmy się w Saigonie, tam sobie chodziliśmy, zwiedzaliśmy. Jest to naprawdę duże miasto, bardzo nowoczesne, są ulice, na których są sklepy Louis Vuitton, są wszystkie rzeczy, których możemy się spodziewać w każdym innym mieście w Europie czy tam w Stanach. No ale z drugiej strony są świątynie, są właśnie takie otwarte na ulicę kuchnie, w których można sobie kupić jakieś tam posiłki, zupę, pho, która jest bardzo, bardzo tam lubiana i w sumie chyba każdy mieszkaniec to na śniadanie taką zupę je, a nawet na kolację i obiad. Może później opowiem trochę, co to dokładnie tam w tej zupie się składa. Mimo, że Wietnam może nie jest najbardziej takim miejscem, o którym się myśli, żeby sobie pojechać na jakąś wyprawę, naprawdę Azjaci, to co już zauważyłam wcześniej, mają coś takiego do siebie, że wszystkie te turystyczne sprawy są bardzo dobrze zorganizowane. To znaczy, mówiąc bardzo dobrze, to jest tak, że jeżeli się zamówi jakąś wycieczkę w jakimś tam małym sklepiku Tourist Agency, która zazwyczaj to jest zwykłe biurko, żadnego komputera nie ma, tylko parę broszurek, jakiś pan albo pani, którzy ledwo co po angielsku mówią, mają, to jednak jeżeli poda im się nazwę hotelu, oni dokładnie o tej godzinie, co mają odebrać, odbiorą, przewiozą paroma mikrobusami, paroma jakimiś małymi minivanami do tego miejsca, gdzie połączy się z jakąś większą jeszcze grupą. Przewiozą człowieka dalej, przeładują wszystkie bagaże, wszystkie jakoś, to jest tak zrobione, że wszystko odbywa się bardzo chaotycznie, ale wszystko jest tak, jak ma być i jak jest zaplanowane. Więc my, będąc w Sajgonie parę dni, zwiedziliśmy tam parę świątyń, pochodziliśmy sobie, trochę się zaklimatyzowaliśmy, zdecydowaliśmy się, że najlepiej będzie pojechać do Kambodży i obejrzeć świątynię Angkor. Każdy, kto oglądał film Tomb Raider z Larą Croft, na pewno pamięta te wspaniałe sceny, gdzie ona tam ratowała świat i wszystkich od złego i w tych świątyniach tam się skradała i już nie pamiętam, co tam się działo. Więc to jest na tyle blisko Wietnamu, że warto tam pojechać. Wydaje mi się, mogę kłamać, ale wydaje mi się, że jest to autobusem 12 godzin z Sajgonu. Więc udaliśmy się na północ, przy czym też może wcześniej zapomniałam powiedzieć, że Wietnam, nieważne czy jest się obywatelem polskim, nieważne czy jest się obywatelem amerykańskim, trzeba mieć wizy. Do Wietnamu, do Kambodży, no i do Laosu trzeba sobie wizy załatwiać w kraju, z którego się jedzie. Wiza do Wietnamu jest najdroższa. Ja ją załatwiałam w Stanach, ja mam podwójne obywatelstwo, wolałabym załatwiać w Polsce. W Polsce, z tego co mi znajomi mówili, jest o wiele taniej, no ale niestety nie miałam takiej opcji. Wielokrotnego wjazdu wiza do Wietnamu kosztuje chyba około $100, tak mi się wydaje, przy czym trzeba wysłać swój paszport do ambasady w Waszyngtonie. I trzeba im wysłać też kopertę zwrotną do tego paszportu, więc to Wietnam jest akurat najdroższym krajem, do którego można wizę załatwiać. W Polsce, tak jak mówiłam, jest to trochę taniej. Wydaje mi się, że to jest kwestia może 200 zł, ale nie będę, nie dam głowy za to. Kambodża, Laos to są wizy jakieś $30, także to jest taka cena trochę bardziej przystępna. Do Sajgonu leciałam z Nowego Jorku American Airlines, przy czym nie było to żadnych problemów. Lot był całkiem przyjemny. Ja jestem osobą, która nie lubi podróżować, ale akurat jakoś to mi minęło. Znaczy, nie lubię latać samolotem. Może powiem, panicznie boję się latać samolotem, ale jak na osobę, która panicznie boi się latać samolotem, ostatnio się nalatałam bardzo, bardzo dużo tymi samolotami. No i podróż jest na, tak jak mówiłam, leci się nad West Coast, czyli nad Los Angeles, przez Tokio. W Tokio miałam parogodzinny postój, ale już mi się nie udało zwiedzić miasta, bo to było chyba tylko 5 godzin, więc za mało czasu. Wszystko jest w porządku. Śmieszną rzeczą, którą pamiętam, że dla osób, które lubią się zaopatrywać w sklepach bezcłowych, jak się już wyjdzie z samolotu w Sajgonie, można bez problemu sobie wejść do takiego sklepu i kupić to, co jest człowiekowi potrzebne. Czego niestety nie można zrobić, lecąc do Polski w Polsce, ani do żadnych innych krajów, z których pamiętam. Drugą rzeczą, jaką trzeba zrobić, jak się leci do Wietnamu, to jednak wszelkie szczepionki są polecane, żeby się zaszczepić przeciwko różnym chorobom. Każdy chyba w młodości szczepił się przeciwko, nie wiem, jakiś tam, żeby przyjechać do Stanów, trzeba mieć na żółtaczkę szczepienia. Jak się leci do Wietnamu, zalecana jest szczepionka na dur brzuszny. I to można załatwić u każdego lekarza. A jeszcze zalecane są też jakieś tabletki na malarię, ale akurat my byliśmy w marcu i powiem szczerze, że jakoś nie pamiętam, żeby mnie strasznie komary tam pogryzły i tych tabletek nie braliśmy, dlatego że uważaliśmy, że to jest trochę lekka przesada. Trzeba się zaopatrzyć w jakieś spreje, ofy Deep Forest na przykład, takie odpowiednie, które tam w razie czego w jakichś rejonach, które są bardziej deszczowe, nam ulżą troszeczkę. Więc ja w Wietnamie, w Sajgonie spotkałam się z moimi znajomymi z liceum, z szóstką moich przyjaciół z liceum. I oni lecieli z Polski, mieli trochę podróż chyba łatwiejszą, szybszą. Wiem, że przez Brukselę lecieli. Tak jak mówiłam, ja przyleciałam sama do Wietnamu. Próbowaliśmy się umówić, żeby jak najbliżej, żebyśmy nie musieli parę dni na siebie czekać, bo wiadomo, niestety każdy musi iść do pracy, nie ma aż tyle dni wolnego, żeby sobie siedzieć w jakimś mieście, to trochę było na szybko wszystko załatwiane. Więc my się po prostu, jedyny właśnie hotel, który mieliśmy tak zamówiony już od razu, to ten, w którym się mieliśmy spotkać. Więc ja przyleciałam do Sajgonu wieczorem, nie miałam z tym żadnego problemu, zamówiłam sobie taksówkę, zawiozła mnie ta taksówka w ten rejon, taki bardzo turystyczny w Sajgonie, w którym na granicy po prostu, na skrzyżowaniu paru ulic jest tam pełno hosteli, pełno guest house'ów. Wszystko w sumie, co taki turysta, który przylatuje do Sajgonu, musi tam mieć, może tam kupić. I w tym hotelu, który oni mi powiedzieli, w którym się spotkamy, tam po prostu sobie do nich przyszłam wieczorem. Oni tam już robili oczywiście sobie imprezę, bo przylecieli wcześniej, no to wiadomo, najlepiej się zaaklimatyzować, parę piwek wypić. Wieczorem sobie chodziliśmy, zwiedzaliśmy, także no super sprawa, z tym nie było żadnych problemów. W Wietnamie kuchnia jest, mi bardzo smakowała osobiście, jest super, bo mają bardzo dużo owoców, z których codziennie rano można sobie wypić jakiegoś szejka albo sok świeżo wyciskany. Nie jest to kuchnia dla tych, którzy lubią dużo mięsa spożywać w czasie głównych posiłków, no to na pewno w Wietnamie i w żadnym kraju azjatyckim tak za bardzo nie będą mieli z czego wybierać. Znaczy oczywiście wszędzie jest kurczak, można sobie kluski zamówić, ryż z kurczakiem, z warzywami. Bardzo lubią dodawać kolendrę, którą niestety wiele osób nie lubi i można się, że tak powiem, naciąć, bo wygląda to dokładnie jak pietruszka, a smakuje paskudnie. Ale poza tym jest bardzo fajnie, bo w sumie w Wietnamie przynajmniej my nie podróżowaliśmy po jakichś takich szlakach bardziej nieturystycznych, takich bardziej wyskokowych, więc mieliśmy wszystko, co tylko chcieliśmy. Jeżeli byliśmy w wielkim mieście, jeżeli znudzi się kuchnia wietnamska, można iść i sobie pizzę zamówić, można zamówić sobie kluski, znaczy spaghetti, można mieć wszystko. No a przy czym mówię, kuchnia wietnamska jest bardzo taka lekka, wydaje mi się o wiele zdrowsza niż na pewno nasza polska. I można bardzo dobrze i dosyć niedrogo zjeść. Mówiłam wcześniej o tej zupie pho, to jest dużo osób, można oczywiście też to dostać tutaj w Nowym Jorku. To jest po prostu taki rosół z kluchami, z dużą ilością przypraw, dużo różnych zieleniny w tej zupie i to w sumie jest cały posiłek dobry w jednym daniu. W Wietnamie niestety dużo zabytków było zniszczonych przez bombardowanie Amerykanów. Teraz jest to wszystko odnawiane. Wietnam ma po prostu niesamowitą historię, no ale niestety nie ma za dużo takich budynków, które mogłyby to pokazać. Najbardziej w Sajgonie oczywiście są świątynie buddyjskie, tam jest dużo, dużo buddystów. Są pałace królewskie, które w różnych miastach, które można zwiedzać. Są bardzo, wszystko widać, akurat jak ja byłam rok temu, widać było, że dużo tych rzeczy chcą restaurować i próbują zachować jakąś taką kulturalną historię tego kraju, no przy czym, jak już mówię, jest bardzo ciężko, bo jednak bardzo duży obszar kraju był zniszczony podczas bombardowań. My w Wietnamie zwiedzaliśmy głównie wybrzeże. Znaczy, może przeskoczę najpierw, miałam opowiadać po kolei, jak jechaliśmy, ale powiem najpierw trochę więcej o Wietnamie. Zaczęliśmy w Sajgonie, ale wylądowaliśmy później po zwiedzeniu Kambodży i Laosu w Hanoi. Przy czym północ Wietnamu jest troszeczkę inna od południa. To się da odczuć, trochę ludzie są bardziej tacy zdystansowani do turystów, przy czym są bardziej mili, ale jest, my mieliśmy akurat taką śmieszną przygodę, ja właśnie lądując w Hanoi, że próbowali nas naciągnąć i nie chcę tutaj nikomu żadnych przylepiać, żadnych takich, nie wiem, etykietek, ale to jest coś jednak z takiej przeszłości komunistycznej, że chcą chyba człowieka bardziej jakoś nabrać, bardziej wiadomo, wykiwać. Tak? Coś w tym jest, że jeżeli ktoś się da oszukać, to tak jakby nie jest wina tego, kto się oszukuje, tylko kto jest głupi na tyle, że da się nabrać na to. My mieliśmy taką historię, że do Hanoi lecieliśmy z Laosu, więc wiedzieliśmy, że późno przyjedziemy i że nie będziemy mieli za bardzo czasu na miejscu szukać hotelu, więc sobie ten hotel zarezerwowaliśmy na internecie wcześniej. Przy czym było nas 7 osób, więc na lotnisku jak wylądowaliśmy, oczywiście do taksówkarza, powiedzieliśmy tutaj jedziemy, ten hotel i oczywiście vanem bez problemu, w tyle osób nas załadowali, tam ile tylko się nas dało i jechaliśmy. I jak dojechaliśmy do tego hotelu, który miał być naszym hotelem, okazało się, że coś tam nie wygląda do końca tak, jak powinno. To znaczy pokoje były zupełnie nie to, co było na internecie i jakoś to wszystko było podejrzane. Wysłaliśmy kolegę, żeby sprawdził, jak to wygląda. My mamy taką, może zdradzę sekret, podróżowania kobiet i mężczyzn razem. Jeżeli ktoś szuka hotelu, musi wysłać zawsze dziewczynę jedną z chłopakami, którzy słuchają hotelu, bo im jest... To jest tak śmiesznie, tak zwany sanepid musi iść z ekipą szukającą, żeby zobaczyć, jak to wygląda. My akurat na pewno nie wydawaliśmy największych pieniędzy na hotele, ale też nie zostawaliśmy w tych takich super tańszych. I głównie sanepid polega na tym, żeby zobaczyć, czy łazienka, która jest w pokoju, nadaje się do użytku, czy nie ma grzyba na ścianie i czy ogólnie nie śmierdzi. Bo takie hotele się też zdarzają, są tanie, jeżeli komuś to odpowiada, nie ma sprawy, może sobie zostać, ale my akurat woleliśmy trochę bardziej relaksu mieć i nie martwić się właśnie o te karaluchy, z których podłóżek mogą ewentualnie wychodzić. Więc mój kolega nawet, który właśnie sprawdzał ten hotel, stwierdził, że no coś jest nie tak, co wygląda, coś nie tak. I później, jak reszta nas siedziała w tym vanie, w tej taksówce, czekając na to, jaki będzie werdykt, coś nam zaświtało, dokładnie jest to opisane w przewodniku Lonely Planet, że i polecam ten przewodnik dla osób podróżujących, żeby sobie kupili, poczytali o historii, o miejscach, które warto zobaczyć, bo jest naprawdę, uważam, dobrze napisane i prawie zawsze z niego korzystamy. Chodziło głównie o to, że właśnie szczególnie w Hanoi jest taki zwyczaj, że jeżeli mówi się taksówkarzowi na lotnisku, do jakiego hotelu się jedzie, to ten taksówkarz od razu wyciąga jedną z wielu wizytówek, które ma z tym hotelem i mówi, że tak, oczywiście on wie, że gdzie to jest i zawozi nas do tego. Przy czym przez cały czas jadąc do tego hotelu gada z ludźmi przez telefon w języku, którego no bardzo mało z osób wyglądających na typowych Europejczyków czy Amerykanów rozumie. I dzieje się taka sprawa, że wywieszają szyld dokładnie taki, jaki, do jakiego hotelu my chcemy jechać. Oczywiście, skoro my już powiedzieliśmy, ile nas osób jest, że jedziemy do tego hotelu, że mamy rezerwację, oni o tym już wiedzą. Tylko, że jeżeli wchodzimy do tego hotelu pod tym szyldem i nam się wydaje, że to jest dokładnie ten, który zarezerwowaliśmy, to nie jest to, co miało być. I zazwyczaj jest to o wiele gorszy hotel. Oni oferują zniżki. Jak się mówi, że się już dało zaliczkę, to mówią, że oczywiście nie ma sprawy, tu będziemy mniej płacić, nawet mniej niż jak się coś nie podoba, coś zaczyna się kręcić nosem, to mówią, że oczywiście to jeszcze zniżymy cenę. Ale problem jest taki, że tak, nie jest to ten standard, na który się oczekiwało. I jeżeli się zarezerwowało już miejsce na internecie w innym hotelu, to ten hotel, jeżeli się tego nie potwierdzi, jeżeli się tego nie skanceluje 24 godziny przed, to i tak sobie ściągnie z karty kredytowej to, co się należy. Więc się mieszka w o wiele gorszym hotelu i płaci się jakby jeszcze podwójnie za to. No my na szczęście się zorientowaliśmy, że taka sprawa miała miejsce i no zdecydowanie jakby zaprotestowaliśmy, że nie chcieliśmy mieszkać w tym hotelu. Oczywiście taksówkarz już nie chciał nas nigdzie indziej wieźć, zażyczył sobie, żeby zapłacić tam te pieniądze za dowiezienie z metra. No i później jak już tak troszeczkę pogodziliśmy się z tym, że chyba trzeba inny hotel znaleźć, a było już dosyć późno w nocy, to była 8-9 wieczorem, to przeszliśmy parę metrów i okazało się, że ten hotel, który zamówiliśmy, tam istnieje parę metrów dalej, wygląda tak ładnie jak na tych wszystkich zdjęciach. Niestety miejsca już tam nie mieliśmy, bo rezerwacja jakby godzina minęła i my się nie pojawiliśmy, nie potwierdziliśmy. Też problem, trzeba mieć zawsze komórkę, która jakoś działa w tych krajach, a moi koledzy mieli polską komórkę, która nie była na tych samych falach. I tam nam przepadła rezerwacja, ale za to ci ludzie już z tego hotelu, który miał być, załatwili nam miejsce bardzo przyjemnie w innym hotelu, taki sam standard, bez problemów. Oczywiście zaliczka nie przepadła, także skończyło się to tak zwanym happy endem, no ale mogło być troszeczkę nieprzyjemnie. Tak, Saigon w ogóle z tego co pamiętam i tutaj nie jestem, broń Boże, żadnym fanatykiem historycznym, więc mogę jakieś troszeczkę może fakty nie tak mieć, ale Wietnam było stolicą, kolonią francuską i po II wojnie światowej na północy komuniści trochę bardziej tam przejęli. Ho Chi Minh ogłosił północ niezależną stolicą. Wtedy już się chyba Francuzi wycofywali z południa i to południe tak troszeczkę zostało samo sobie, tam byli też Japończycy. No ale po wojnie Francuzi tam wrócili i oczywiście nie dali Wietnamowi niezależności, tylko była konwencja genewska, która podzieliła wedle 17 równoleżnika Wietnam na północ i południe. No i od tego czasu niestety północ komunistyczna zaczęła się w sumie taka już propaganda. Oni zaczęli tam tunele kopać, zaczęli szykować wszystko, żeby jakąś inwazję na południe przepuścić. Znaczy, ogólnie w większych miastach jest tak, że jest bardzo dużo skuterów. Wszyscy jeżdżą, już teraz może nie jeżdżą tak dużo na rowerach, jak wszyscy zamiast w samochodach jeżdżą na skuterach. Przy czym na taki skuter potrafi usiąść cała rodzina, czyli czy to będzie 4 czy 5 osób i oni się bez problemu na taki skuter mieszczą. Ruch drogowy, żeby przejść przez ulicę, jeżeli nie ma świateł, jest po prostu czymś wręcz niemożliwym, trzeba bardzo uważać. Jest bardzo, bardzo gęsto, bardzo ciasno, wszędzie cały w sumie 24 godziny na dobę jest jakieś życie, ruch na ulicach i jest to zupełnie coś innego, zupełnie inna, wiadomo, kultura, jaka jest w Europie czy tutaj nawet w Stanach. Wszyscy jakby żyją na ulicy. Jest dużo właśnie takich otwartych pomieszczeń na ulicy, w których są kuchnie, ludzie gotują na ulicy, obierają, nie wiem, ziemniaki na ulicy. Można by powiedzieć, że jest o wiele brudniej niż w Nowym Jorku, aczkolwiek to aż tak bardzo nie uderzę. Nie wiem, czy może dlatego, że już byłam kiedyś w Azji i jakoś się do tego przyzwyczaiłam, czy po prostu się tego spodziewałam, więc nie byłam tym tak zszokowana, jak na przykład ktoś, kto by pierwszy raz poleciał w te rejony. Jest bardzo dużo biednych ludzi, widać, że są biedni ludzie, ale zazwyczaj jest coś takiego, że jakby się nie odczuwa, że to są bardzo ludzie nieszczęśliwi. Czyli każdy się, nawet jakaś babcia, która na swoich plecach, na kiju niesie jakieś toboły, ona na przykład, jak ktoś widzi, że są turyści, jak robią zdjęcia, to się uśmiechnie, brakuje jej prawie wszystkich zębów, ale jest jakoś tak przyjemnie i wydaje mi się, że poza tymi wielkimi miastami, w tych takich mniejszych miasteczkach jest tak spokojnie i wszystko jest jakoś trochę bardziej zrelaksowane. Życie trochę bardziej płynie spokojnie. Oczywiście wielkie miasta to są wielkie miasta. W Saigonie są hotele pięciogwiazdkowe, jak już mówiłam, są sklepy, butiki, które są na Manhattanie, jest to wszystko dostępne. No ale też właśnie są te małe uliczki, na których sobie ludzie siedzą i tak jakby żyją na zewnątrz tych swoich domów. Jedyną taką rzeczą, która się bardzo rzuca w oczy, są niesamowite ilości kabli, które są, czy to są kable telefoniczne, czy z prądem. Są po prostu ogromne nad ulicami, jest to poprzeciągane we wszystkie strony, jakie są tylko możliwe i połączone w niesamowity sposób i ciężko uwierzyć, że to się nie zawali, nie spali i że to jakoś wszystko funkcjonuje. Ogólnie podróżowanie po krajach azjatyckich jest o wiele tańsze niż na przykład po krajach latynoamerykańskich, szczególnie jak ma się jakąś większą grupę osób, bo jest o wiele bardziej, można z nimi się targować. Azjaci lubią się bardzo targować i wręcz uważają to troszeczkę za taki nietakt, jeżeli ktoś się z nimi nie targuje o coś. Więc można się z nimi targować, przy czym o niektóre rzeczy to aż jest się śmiesznie targować, ale ceny, kiedy ja byłam w 2008 roku za taki naprawdę, ja uważam, porządne warunki hostelu, czy tam tego guest house, co oni nazywają, za pokój dwuosobowy, to jest $15 z łazienką czystą, z prysznicem, ciepłą wodą. Więc uważam, my mieszkaliśmy czasami 3 osoby w jednym pokoju, więc to się bardzo, bardzo ładnie rozkładało. Też jest bardzo fajnie, jeżeli ktoś ma okazję być z większą ilością osób, można sobie wynajmować wany, w których tylko się w sumie zabiera ta grupa, z którą się jest. Wiadomo, ma to plusy i minusy, nie pozna się żadnych innych podróżujących tam ludzi w ten sposób, ale za to van jest do dyspozycji tych, którzy go zamawiają i można sobie jechać i obejrzeć wszystko wedle swojego grafika, wedle tego, kiedy, która godzina odpowiada. Przy czym, tak jak już mówiłam, jest naprawdę bardzo dobrze w Wietnamie i ogólnie w Azji, wydaje mi się, zorganizowany taki turystyczny zaplecze, które pozwala na to, żeby mieszkać, jeżeli ktoś nie ma załatwionego hotelu, to wiedzieć, gdzie jest główna jakaś turystyczna ulica, tam się przejść wzdłuż do każdego hoteliku małego, wejść, zobaczyć co, jak to wygląda i sobie bez problemu zamówić nocleg i zostać sobie ile się chce, a później wyjść na zewnątrz, zamówić sobie jakąś wycieczkę, zamówić sobie przejazd do następnego miasta i co tam tylko się chce. Wietnamczycy są mali, są po prostu mali, bardzo, bardzo chudzi. Nie pamiętam, żebym widziała kogoś tam, kto jest otyły. Wiadomo, podstawowym jedzeniem jest ryż. Wietnam jest chyba teraz drugim, z tego co pamiętam, eksporterem ryżu na świat, więc tam nie ma ludzi otyłych, oni mają dietę bardziej zbalansowaną niż my tutaj w Stanach, czy nawet w Polsce, więc oni są mali, dosyć szczupli i ogólnie śmiesznie bardzo, bo no jeżeli ktoś jedzie z Europy i ma 1,80 m wzrostu i blond włosy, to jest tam też swego rodzaju atrakcja. Wietnam z tego jest takim nowym miejscem, do którego się jeździ i wiadomo, w każdym takim nowym miejscu, w którym jeszcze do niedawna był trochę taki nieporządek i w którym teraz dopiero rząd próbuje nad wszystkim zapanować, czasami zdarzają się niebezpieczne sytuacje. Ja akurat, my się, poza tym, że na przykład właśnie w Hanoi nas tam trochę chcieli naciągnąć, z jakimiś super niebezpiecznymi sytuacjami się nie spotkaliśmy, aczkolwiek jak już wróciliśmy z powrotem do tego Saigonu prawie w ostatni dzień i chodziliśmy tak sobie po zakupy, to jednej mojej koleżance ktoś wyrwał po prostu torbę z ręki, co miał, i w ogóle podarł jej spódnicę. I, no i to, co piszą w przewodnikach, to tam się niestety zdarza. Wiadomo, to jest kraj biedny, oni mimo, że są bardzo przyjemni, z reguły wszyscy ludzie, takie rzeczy się zdarzają. Zazwyczaj wygląda to tak, jak jest to opisane w przewodniku i tak, jak niestety się stało mojej koleżance, że jedzie dwóch jakichś ludzi na skuterze, no i przejeżdżają bardzo blisko kogoś, kto stoi na granicy ulicy i mu po prostu wyrywają z ręki to, co tam ma i co się da. Natomiast w hotelach jest dosyć bezpiecznie. Jeżeli to są hotele takie z przewodnika polecane, to uważam, że nie ma problemu. Oni zdają sobie sprawę z tego, że turyzm jest jakby przyszłością tego kraju i są naprawdę bardzo mili i starają się wszystko załatwiać tak, jak się chce. W hotelach z reguły są sejfy, w których można jakiś paszport swój, jakieś większe pieniądze zamknąć. Do pokoje są zamykane, także z tym nie ma za dużych problemów. Nam się nic takiego, jakieś kradzieże większe nie zdarzyły. Wiadomo, najlepiej trzymać zawsze wszystko bardzo blisko przy sobie, mieć jakiś, nie polecam takich typowych jakby torebek na brzuchu, co się nosi, ale takie, które można pod ubranie w sumie wsadzić i wtedy jest najmniejsza jakaś szansa, że coś złego się stanie. W Wietnamie walutą jest dong, przy czym w każdym hotelu prawie przyjmują dolary, z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Nawet czasami lepiej zapłacić w dolarach, bo kurs jest bardziej korzystny niż w ich walucie. Są ATM-y, można wyciągać pieniądze lokalne, można właśnie, tak jak mówię, większość takich turystycznych rzeczy, z tego co pamiętam, właśnie ceny są w dolarach. I z tym nie ma żadnego problemu. Się płaci w dolarach i to jest taka bardziej zaokrąglona cena i wszystko jest ustalone. W Saigonie w sumie można bardzo łatwo się porozumieć po angielsku i wszystkie sklepy, wszystkie takie dla turystów miejsca są naprawdę bez problemu można wszystkie sprawy załatwić po angielsku. Sklepy takie z jakimiś pamiątkami, jakimiś takimi, wiadomo, elektronicznymi rzeczami, to wszystko tam się trzeba po prostu targować. To jest podstawa. Można bez problemu, tak jak już mówiłam, kupić wszystko w dolarach albo w ich miejscowych pieniądzach. Przy czym, wiadomo, na ulicy, na której są sklepy ekskluzywne, wszystko to wygląda tak, jak wygląda to w Europie, w Stanach. Na ulicy, która jest bardziej dla miejscowych ludzi, jest taki, no taki bałagan po prostu. Wchodzi się do sklepiku, wszystko jest poustawiane jedno na drugim. Żeby coś się tam dopytać, trzeba, tam szukają, kopią w jakichś w zakamarkach. Często jest też tak, że jeżeli czegoś w jednym sklepie nie ma, to bardzo szybko wysyłają do następnego albo biegną do następnego i przynoszą. Z na przykład kupowaniem jedzenia nie ma problemu, są takie troszeczkę, teraz nie pamiętam, czy to dokładnie było 7-Eleven, ale to były bardziej takie właśnie podobne deli do takich sklepów, takich rzeczy jak 7-Eleven tutaj, że można było sobie kupić kanapkę jakąś już zrobioną, to można kupić było wodę oczywiście zabutelkowaną i to wszystko na jakiś wyjazd załatwić. W restauracjach bez problemu jest menu w języku angielskim i w wietnamskich. Czasami problem polega na tym, że kelner nie rozumie po angielsku, więc trzeba mu pokazać to, co się chce na menu. No i te tłumaczenia są troszeczkę śmieszne, ale to w każdym kraju, w jakim się tłumaczy z jednego języka na drugi, to czasami śmiesznie wychodzi, ale ogólnie nie ma takich problemów z jakąś komunikacją, z barierą językową właśnie w tych większych miastach. Mój kolega kiedyś próbował zamówić, tam jest bardzo dużo różnych oczywiście egzotycznych rzeczy. Kolega próbował kiedyś zamówić z węża jakąś potrawę. No ale akurat nie było, więc głównie na wybrzeżu, tam gdzie podróżowaliśmy, były ryby, były te kluski, ryż z jakimś tam kurczakiem i warzywa do tego i to było wszystko. Także tak jak już mówiłam, po Wietnamie jest bardzo łatwo wszystko załatwić, jakieś przejazdy, jakieś takie sprawy. My kupiliśmy sobie bilet otwarty. Jak już wylądowaliśmy w Hanoi, kupiliśmy bilet otwarty na autobus turystyczny, który to chyba była granica jakieś $86, był to bilet z Hanoi do Saigonu. Przy czym można było wysiąść na każdym przystanku, jaki ten autobus miał. I wystarczyło tylko zadzwonić i zamówić miejsce na, załóżmy, następny dzień na wieczór do jakiegoś następnego punktu. Więc to jest bardzo, bardzo fajna sprawa, bardzo wygodna. My w planach najpierw mieliśmy może jakąś koleją podróże, ale to okazało się o wiele bardziej ekonomiczne i o wiele bardziej użyteczne dla nas, bo autobus się zatrzymuje zazwyczaj w centrum miasta, gdzie można tylko wyjść, tam zrzucić plecaki, wysłać parę osób, żeby znalazły jakiś hotel i dalszy dzień mieć dla siebie. Ten autobus, tak jak już mówiłam, nie podróżowaliśmy za bardzo po jakichś egzotycznych miejscach w Wietnamie, taki bardziej już trochę utarty szlak. To było właśnie z Hanoi na południe do Saigonu. I ten autobus było to coś, co mam nadzieję, że kiedyś będzie w Europie i będzie w Stanach. To jest autobus sleeper. Jeżeli ktoś nie miał kiedyś przyjemności, to polega to głównie na tym, że są wręcz w autobusie kuszetki. Dwupiętrowe łóżka, takie prawie można się wyciągnąć na nich. Podróż jest bez problemów, zazwyczaj to są autobusy bardzo czyste, podróżują nimi tylko zazwyczaj turyści. Czasami znajdą się jacyś lokalni, co tylko dodaje uroku. I można się przespać w autobusie. My akurat dwa razy nam się zdarzyło tak, że jechaliśmy nocą, więc mieliśmy tak jakby nocleg z głowy, że sobie się wyspaliśmy w autobusie. I highway, jakich takich wspaniałych jak w Stanach tutaj mamy, oczywiście w Wietnamie nie ma, ale ta infrastruktura nad samym tam oceanem, nad całą zatoką się rozwija i naprawdę jest to bardzo, bardzo łatwa i przyjemna podróż, jaką każdemu polecam. Myśmy tam spotykaliśmy co i jak te same nawet osoby, które wsiadały do tego autobusu, wysiadały w innym mieście, zostawały dłużej, wsiadały później z nami w jakimś innym miejscu. Były dziewczyny, które same podróżowały, byli ludzie, którzy podróżowali z małymi dziećmi, co też jestem godna podziwu, że ktoś z wręcz niemowlakiem się na takie przygody pisze, ale naprawdę była to fajna rzecz i tylko na jakieś podróże po Stanach taki autobus możemy sobie życzyć. Wiesz co? Najwięcej turystów, jacy podróżują, to oczywiście z Niemiec. Z Australii pełno osób jeździ też po Wietnamie. Mamy też dużo, dużo dziewczyn z Izraela samotnych, podróżujących, co takie dosyć ciekawe doświadczenie było. To są my, no ja niestety mogłam tam tylko pojechać na 3 tygodnie, ale są ludzie, którzy wiadomo, podróżują miesiącami, po parę miesięcy zatrzymują się w jakimś mieście, oczywiście więcej mogą poznać klimat tego miasta o wiele bardziej niż tylko jak zaliczają jakieś zabytki z przewodnika, ale bardzo, bardzo dużo ludzi podróżuje i bardzo na pewno, jeżeli ktoś nie ma jakiegoś takiego oporu, żeby podróżować samemu, to jest, ja uważam, że jest to bardziej bezpieczna podróż niż na przykład podróżowanie po Meksyku czy tych krajach tutaj latynoamerykańskich, bo jednak w Wietnamie i w Azji ludzie są jacyś troszeczkę tacy bardziej zdystansowani, ale przez to też bardzo otwarci. Jak parę razy miałam okazję tutaj podróżować właśnie w Meksyku, to na przykład dziewczyna sama troszeczkę się może czuć nieswojo, a tam jakiegoś takiego problemu się nie odczuwa. Także bardzo, bardzo polecam, jeżeli ktoś nie ma, oczywiście w grupie, tak jak już mówiłam, podróżowanie ma swoje plusy, można by lepiej negocjować jakieś ceny hoteli, dzieli się to wszystko na więcej osób, no jest o wiele weselej. Ale jeżeli ktoś ma okazję podróżować samemu, to na pewno tam po drodze by spotkał bardzo dużo ciekawych osób i mógłby z nimi spędzić czas i jakby tak się przyłączyć do jakiejś takiej drużyny, która też sobie jeździ razem po Wietnamie. Wietnam jest bardzo fajnym miejscem, w którym można kupić wszystko, oczywiście podróby wszystkich firm, jakie tutaj możemy w Stanach sobie tylko pomarzyć, żeby kupować. Przy czym, no taka na przykład bardzo popularna, jakieś koszulki, takie polo Lacoste, czy coś takiego, no można tam kupić za śmieszne pieniądze, jeżeli to kosztuje tutaj jakieś $80 za głupi t-shirt, że tak powiem. Więc tam oczywiście jest to wszystko podróba, ale można kupić wszystko. Natomiast warto, jeżeli ktoś chce kupować jakieś pamiątki, jakieś takie rzeczy, co chce zabrać i postawić sobie na półkę, warto jest kupować wszystko, kiedy to się zobaczy i na przykład nie myśleć, że a pod koniec podróży to ja sobie jeszcze to kupię i bo to będzie, bo tam jest bardzo, bardzo wszystko się zmienia. To znaczy, jeżeli coś nam się wydaje, że w jednym rejonie jest bardzo, no więc na każdym straganie, w każdym sklepiku jest, jeżeli się pojedzie na przykład na północ, to już tego może nie być. Może nie być okazji, żeby to kupić i to jest w sumie chyba prawdą na jakikolwiek wyjazdy. Jeżeli coś się podoba, ktoś chce kupić jakąś pamiątkę, to warto to kupić wtedy i nawet to przewieźć w tym plecaku, zgnieść, ale żeby już było. Natomiast takie rzeczy fajne do kupienia, no to oczywiście pałeczki można kupić do jedzenia, bardzo ładne zestawy w pudełkach rzeźbionych. Można kupić jakieś takie herbatki, jakieś takie przyprawy, dużo, dużo bardzo ciekawych rzeczy wyrabianych ręcznie, które warto dać komuś na prezent. Najbardziej chyba popularną rzeczą, jaką każdy chciałby z Wietnamu przywieźć, jest ten ich kapelusz, taki słynny, na polach ryżowych, który się widzi w każdym filmie. To akurat można kupić na lotnisku, także nie jest problem, żeby wozić to po całym Wietnamie. Ale jak ktoś nie ma jakiejś czapki, to warto sobie kupić, bo świetnie chroni ramiona i wtedy może się człowiek tak nie spalić słońcem, jak to jest możliwe. Z tego, co pamiętam, w Wietnamie są dwie pory. Jest pora deszczowa i pora sucha. Ja akurat byłam w marcu, to już był koniec pogody deszczowej. Ogólnie chyba nie da się za bardzo dobrze jakby wybrać czasu, kiedy do Wietnamu się jedzie, bo albo jest gorąco na południu, albo na północy są jakieś tajfuny i w górach jest oczywiście o wiele zimniej niż na południu w mieście. My pojechaliśmy w marcu, pamiętam, że w Saigonie było no, upalnie, wręcz gorąco, tak jak potrafi być w czerwcu czy tam w sierpniu w Nowym Jorku. Wieczorem jest trochę chłodniej, także w większości miejsc nie potrzebowaliśmy air conditionu, ale było ciepło. Natomiast na północy, jak pojechaliśmy do Hanoi, wtedy padał trochę deszcz, było tak zimniej. Jednym jeszcze ciekawym miejscem, jakie zwiedziliśmy, był Halong Bay. To jest zatoka na północy, tam jest zatoka Tonkina, to jest takie miejsce wręcz, można powiedzieć, magiczne. Są skały wapienne, które wystają po prostu z zatoki i wygląda to świetnie. Akurat jak my pojechaliśmy, była trochę zamglone to wszystko, trochę padał deszcz, ale wyglądało to i tak bardzo fajnie, jeszcze chyba przez to bardziej tak magicznie. Polecam pojechanie tam i na przykład 2 dni i załatwienie sobie wycieczki na łódce. Są tam łódki, które są takie stare i wybiorą właśnie ludzi między tymi wszystkimi skałami wystającymi. Na tej łódce się oczywiście śpi, oni tam zapewniają wszystkie jedzenie, wszystkie takie potrzebne rzeczy. Jest zazwyczaj przewodnik, który opowiada co, jak i gdzie, ale samo takie płynięcie na takiej łódce, tam jest bardzo tak cicho i spokojnie, nawet trochę tak śmiesznie wygląda, jak się pojedzie właśnie z takiej Hanoi, która jest bardzo, bardzo głośnym miastem. Te ulice są tymi skuterami, samochodami, rowerami zapełnione. Jak się tam pojedzie, jest tak cisza, spokój i można bardzo fajne rzeczy zobaczyć i zobaczyć, jak ładny jest Wietnam, jaka jest przyroda tam ładna też. Do Wietnamu i w te rejony pojechaliśmy, z tego co pamiętam, dlatego, że kogoś kolega tam był i stwierdziliśmy, że to będzie takie bardzo fajne miejsce, żeby zobaczyć. Oczywiście właśnie blisko Wietnamu jest Kambodża, w której jest wspaniałe Angkor, te wspaniałe świątynie i to też troszeczkę nas tak przekonało, żeby w te rejony jechać. Ale ogólnie to chyba było bardziej tak, że jest to dosyć fajne miejsce, które jeszcze nie jest tak przez turystów bardzo oblegane. Jest też tanie, bo wiadomo, jeżeli ktoś chce sobie podróżować, to chyba, że ma kupę pieniędzy, to warto to jakoś tanim kosztem łatwo i przyjemnie zrobić. I to chyba był, z tego co pamiętam, główny powód. Ja się przyznam tutaj, że ja zawsze jeżdżę z tymi moimi znajomymi z Polski na taką doczepkę, to znaczy oni zazwyczaj decydują, gdzie jedziemy, a ja później, jak mi się udaje załatwić sobie wolne z pracy, to bardzo chętnie się z nimi, do nich doczepiam, tym bardziej, że no mówię, to są moi przyjaciele z liceum, z którymi lubię się spotkać i wiem, że grupa to jest zgrana i się, mimo że tam, wiadomo, przebywanie z kimś przez 3 tygodnie, dzień i noc czasami bywa męczące, ale mimo wszystko jest zazwyczaj bardzo fajnie, bardzo fajnie się bawimy i jest to takie zwiedzanie takie na luzaka, że nie trzeba latać za jakimś przewodnikiem, nie trzeba być poganianym, co się chce zrobić, zazwyczaj parę osób ma jakiś przewodnik, coś przeczytają, że tu jest fajnie i wtedy tam jedziemy. Jeżeli nam się podoba, zostajemy parę dni. Jeżeli nam się nie podoba, jedziemy dalej. I ogólnie no, mi taki tryb zwiedzania bardzo odpowiada. Chodzenie po jakichś takich muzeach i innych rzeczach na pewno też jest bardzo fajne, ale to można zrobić, kiedy już się będzie trochę starszym. Wszystkie kraje europejskie można sobie zwiedzić, kiedy się będzie starszym. Ja powiem szczerze, że byłam w Azji, na przykład zanim pojechałam na wybrzeże zachodnie w Stanach i nie mam z tym żadnych problemów, bo dopóki człowiek mówi, że powinien jak najwięcej zobaczyć takich, uważam, bardziej egzotycznych miejsc. I dopóki ma do tego siły, bo to też nie każdemu może to odpowiada, takie ma to do zwiedzania. Jeżeli ktoś ma naprawdę potrzebę poleżenia na plaży przez 2 tygodnie i dla niego to są najpiękniejsze wakacje, jakie sobie może wyobrazić, to nie ma czego szukać w takich miejscach, bo tam trzeba trochę wysiłku włożyć też w podróżowanie. To plan podróży na kraje takie właśnie Wietnam i okolice. Każdemu polecam zwiedzenie przede wszystkim Wietnamu, ale warto też zahaczyć o Kambodżę. Jak już wspomniałam, w Kambodży my odwiedziliśmy Angkor, który jest no, wspaniały kompleks świątyń, pałaców. Po prostu człowiekowi w głowie się nie mieści, jaki to jest duży obszar, kiedy to zostało zbudowane, podczas kiedy już jeszcze my w Europie tam byliśmy troszeczkę bardziej zacofani. Jest to pięknie położony kompleks. Autobusem pojechaliśmy z Saigonu do Siem Reap, który jest miastem najbliżej Angkor. I tam wypożyczyliśmy sobie rowery. Jeżeli ktoś ma siłę w nogach, polecam zwiedzanie tego kompleksu na rowerach. Można wypożyczyć tuk-tuki, można wypożyczyć jakieś minivany, ale naprawdę pojeździć sobie tak na rowerze w dżungli jest czymś nie do zapomnienia. To jest ogromny kompleks. Z tego co pamiętam, to powierzchnia cała jest mniej więcej coś takiego jak Manhattan. I tam znajdują się różne świątynie budowane, nie wiem, od chyba IX wieku do XV. No i przez większość czasu od tego XV wieku, kiedy to miasto zostało porzucone, to było nieodkryte, zarośnięte dżunglą i tak jak widzieliśmy w filmie Lara Croft. A teraz jest wszystko, część tych świątyń jest odkopana z tej dżungli, wydarta wręcz, jest odnowiona, można sobie chodzić, zwiedzać. Część miejsc została zostawiona tak jak jest. Oczywiście wydaje mi się, że to Francuzi zaczęli odnawiać to wszystko podczas tam okupacji, kiedy te wszystkie rejony były koloniami Francji. I no, część rzeczy została zniszczona, chyba zabrana oczywiście do muzeów, do jakichś takich kolekcji prywatnych, ale wydaje mi się, że część została. Jest to naprawdę bardzo duży kompleks, który jest to niesamowite, jak duża ilość tych kamieni jest pokryta jakimiś płaskorzeźbami i jak to wszystko w tym czasie zostało zrobione. Główną świątynią, tak jak już mówiłam, jest Angkor Wat. To jest, nie chcę tutaj skłamać, ale z tego co pamiętam, to tam jest połączenie właśnie buddyzmu, taki trochę bardziej z hinduizmem, bo dużo Indian chyba było w Kambodży, przejeżdżało tam na jakieś wymiany, jakieś kupców, jakichś takich rzeczy i tam jest ten wpływ ich widziany, ale świątynia jest piękna, jest przez wybudowana przez królów, jest po prostu co zwiedzać. Jeszcze dodatkowym takim wisienką, że tak powiem, jest to, że tam nadal mnichowie buddyjscy czczą tam swoich bogów i można ich widzieć w tych swoich żółtych, pomarańczowych płachtach, jak tam się tymi korytarzami tych świątyń przesmykają. Rowerami jest fajnie pojeździć, tych świątyń jest tam mnóstwo. My w sumie byliśmy tylko 2 dni w Siem Reap w Kambodży, bo wiadomo, świątynia jest, te świątynie są piękne, ale ile można? Jeżeli ktoś nie jest takim typowym japońskim turystą, który każdego kamyka musi zrobić zdjęcie, to mu się to wszystko szybko zmieni. My tam jeździliśmy cały dzień, oglądaliśmy wszystko. Bardzo fajnie na przykład widzieliśmy też słonie, które tam się przechadzały. Oczywiście wszystko dla turystów, żeby na przejażdżkę sobie pojechać. Jak już mówiłam, niektóre świątynie są zostawione pod tymi wielkimi konarami, korzeniami drzew i to widać, jak to wszystko tam narosło. No ale jest też dużo turystów, dużo chyba właśnie problem teraz mają duży z tym, że za dużo osób tam odwiedza i te miejsca, które istniały przez setki lat trochę niszczeją. No ale z drugiej strony jest to coś, co naprawdę warto zobaczyć. Kambodża każdemu się chyba wydaje takim bardzo egzotycznym krajem, który można odwiedzić. Parę takich powiedzeń mamy po polsku na pewno, że jest coś jak w Kambodży. Każdy wie, o co chodzi. No jest tam biednie na pewno, ale też już właśnie w tym większym mieście są te guest houses, hotele, w których można mieszkać bez problemu i jest naprawdę bardzo przyjemnie, bardzo czysto. Mogę opowiedzieć taki przypadek, który nam się tam zdarzył. Ja miałam, my byli, jak już mówiłam, byliśmy 7 osób i mi akurat przypadło mieszkać w pokoju z moimi 2 kolegami, którzy lubili sobie poimprezować. i w Siem Reap jest naprawdę, jest to małe miasteczko, które głównie istnieje chyba dlatego, że właśnie te świetne świątynie są niedaleko. Jest bardzo dużo guest house'ów, no ale to jest to malutkie miasteczko i jest tylko w sumie jedna, dwie ulice, gdzie jest tak bardziej turystycznie, no chyba, że mówimy o miejscu, gdzie są wybudowane wspaniałe hotele dla amerykańskich turystów, którzy płacą za to duże pieniądze. No ale moi koledzy, byliśmy tam właśnie, przylecieliśmy, zwiedzaliśmy świątynię, no i oni wieczorem postawili, że jak to trzeba się zabawić, wybrali się na dyskotekę, miejscową oczywiście, bo na miejscowej dyskotece jest fajniej, taniej i o wiele przyjemniej. No i ja miałam tę przyjemność być z nimi w pokoju. Próbowali mnie zaciągnąć na tą dyskotekę, ja nie miałam siły, a poza tym jedną rzeczą, którą jest warto też zobaczyć w Angkor, jest wschód słońca. Ja miałam plan wybrać się tam o samym zmierzchu i obejrzeć wschód słońca nad tymi świątyniami, no a oni poszli imprezować. No i chcąc nie chcąc, potrącił ich samochód przed dyskoteką. I ja wstając już rano i martwiąc się, co się z nimi stało, gdzie oni są, właśnie mój jeden kolega przyszedł z zszytą ręką, bo wylądował on w szpitalu, drugi kolega był w szpitalu jeszcze na, że tak powiem, obserwacji przez całą noc. Byli poharatani nieźle, bo potrącił ich pijany kolega, później się okazało, pijany jakiś tam gościu z tej dyskoteki, później się okazało, że miejscowi, jak zobaczyli, co on zrobił, to tego gościa dopadli i wylądował z tym drugim moim kolegą w szpitalu, bo go troszeczkę obili. No a oni byli w szpitalu i teraz tak, wydaje nam się, że szpital w Kambodży może nie najlepsze miejsce dla Europejczyka, żeby się znajdować. Przy czym oni twierdzili, że no tak, warunki może nie są jakieś super, nie ma sterylnych pomieszczeń, ale to jak im zaopatrzyli te ręce, jak ich zszyli, bo mieli zszycia na jeden na nodze, drugi na ręce, jak się nimi właściciel dyskoteki zajął, jak im po prostu zapewnił to wszystko, żeby... Wiadomo, żeby nie mieli jakichś złych takich wrażeń, no i żeby on nie miał jakichś problemów, to jednak było coś, z czym oni się więcej w żadnym chyba innym kraju nie spotkali i wyszli z tego bez problemów. Pod koniec wyjazdu mieli już zagojone te wszystkie swoje rany. No a przy okazji bardzo fajna historia do opowiedzenia oczywiście, że no co się stało w Kambodży. Było się to nie była bójka, to był po prostu wypadek, no ale to już można kolorować zawsze jak się tego chce, ale bardzo, bardzo wszyscy byli uprzejmi i się nimi tak zaopiekowali, że po prostu nie spodziewali się tego. Mimo że już następnego dnia rano no, mieliśmy trochę z tym problemów, bo już lecieliśmy dalej do Laosu, a tam jeszcze na lotnisko przyszedł do nich nawet z policji jakieś tam zeznania pisali. Oczywiście zeznania w Kambodży podpisuje się odciskiem palców, bo tam większość ludzi nie umie pisać i tak to się podpisuje. To wszyscy byli bardzo uprzejmi. Ten właściciel tej dyskoteki przyjechał właśnie na to lotnisko, kupił im jeszcze śniadanie, jeszcze przepraszał ich oczywiście za to, co się stało. I no, wydarzenia, które mogło być bardzo nieprzyjemne i mogli naprawdę... mógłby być to jakby koniec ich wycieczki, no to byliśmy wręcz zaskoczeni, jak to wszystko się obróciło i coś tam się stało. Z Kambodży polecieliśmy do Laosu, bo słyszeliśmy o bardzo, bardzo ładnym mieście, Luang Prabang się nazywa, w którym no, jest po prostu tak zwana sielanka, można by to powiedzieć. Jest to małe miasteczko, my tam polecieliśmy właśnie z tego Siem Reap z Kambodży bezpośrednio. Jest to malutkie miasteczko, też tam francuskie kolonie, oczywiście francuska kolonia była, więc większość budynków jest po francuska, co to wygląda bardzo ładnie, ale w tym małym miasteczku jest chyba około 30 buddyjskich świątyń. Więc naprawdę jest to bardzo takie spokojne miejsce i z daleka od wszystkiego jest, przy tym wszystko jest tak kolorowe. Jest wielki market nocny, który się odbywa, już nie pamiętam czy każdego dnia, czy co parę dni, ale wieczorem właśnie wszyscy wystawiają te wspaniałe, kolorowe chustki, różne wyroby z drewna i lampiony i to całą noc parę ulic jest zamknięte i oni tym tylko handlują, więc jest świetne po prostu miejsce, żeby coś kupić, jeżeli się chce, żeby popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Laos jest chyba jeszcze biedniejszy od Kambodży, ale przy tym, tak jak już mówiłam, ludzie są bardzo przyjemni, otwarci. Jest tam akurat w tym Luang Prabang było bardzo spokojnie. Myśmy tam sobie pojechali do takiej łódką do jaskini, w której były nagromadzone niesamowite ilości posążków buddyjskich. Już nie pamiętam dokładnie, dlaczego te posążki były tam, no na pewno oczywiście z religijnych powodów, ale dlaczego akurat aż tyle i w tej świątyni, ale wyglądało to naprawdę niesamowicie. Byliśmy też nad takim wodospadem, tam sobie zwiedzaliśmy, tak jak już mówiłam, sielankowo wręcz, tam śmieszna historia akurat, jak robiliśmy zdjęcia przy tej turkusowo-krystalicznej czystej wodzie, to tam myślałam, że paru lokalnych turystów chciało, żebym im zrobiła zdjęcie przy wodospadzie. Okazało się, że chcieli sobie ze mną zrobić zdjęcie. Także bardzo, bardzo tak przyjemnie. Oczywiście pagody, te świątynie buddyjskie, mnichowie, którzy tam sobie w każdej świątyni widać, jak sobie na przykład pranie robią i rozwieszając te swoje prześcieradła. I jest tam naprawdę co pozwiedzać. Świątynie są piękne, złocone. Z drewna te wszystkie dachy są po prostu wyrzeźbione, wygląda to przepięknie i szczególnie w kontraście takich bardzo no, dosyć prostych domów, w którym każdy na co dzień żyje, robi to niesamowite wrażenie. Jest tam też taka tradycja, kiedy właśnie no, mnichowie w sumie oni no nie zarabiają żadnych pieniędzy, oni żyją z jałmużn tych ludzi, no i zawsze z rana dostają przechodzą jakimś środkiem miasta i dostają jakąś tam ryżu, odrobinę na to, żeby mogli żyć i coś zjeść danego dnia. A tak to cały dzień spędzają przy świątyni i modlą się, robią tam różne z drzewa rzeczy, przy czym też jeżeli ktoś jeździ w takie kraje, ja na przykład polecam nie traktować na przykład mnichów jako takiej atrakcji turystycznej. To znaczy nie czatować się na nich z jakimś aparatem, nie robić zdjęć, nie traktować ich jakby byli w zoo, bo to jest często coś takiego, co wspominają w przewodnikach i myślę, że to jest akurat bardzo dużą prawdą, że na przykład jak się chce zrobić, wchodzi się do świątyni, chce się zrobić jakieś, wiadomo, budowlę można sobie fotografować ile się chce, ale jeżeli chce się jakiemuś mnichowi zrobić zdjęcie, to wystarczy się zapytać, czy to jest okej, czy można coś takiego zrobić, oni zazwyczaj są bardzo sympatyczni i na pewno się na to zgodzą, no ale mówię, nie traktować ich jakby byli na jakimś przedstawieniu. Bo to nie jest najlepszą rzeczą, a dużo, wydaje mi się, że dużo ludzi tak to właśnie traktuje. W Laosie, w tym miasteczku, w sumie właściwie jedynym, w którym byliśmy, spotkaliśmy w naszym hostelu, mieszkał sobie Niemiec, który tam już mieszkał parę miesięcy. I w ogóle relaksował się i miał, że tak powiem, wszystko gdzieś, co się działo na świecie. Także z nim, parę razy się z nim widzieliśmy. Ogólnie jest trochę turystów. Już się zaczyna, to miasto jest na liście UNESCO, więc tam wiadomo, trochę turystycznie się bardziej robi. Mają bardzo dobrą kawę i też tam, którą eksportują i można sobie kupić, więc trochę turystów jest, ale nie jest ich jeszcze tak dużo jak na przykład w Kambodży. I my spotkaliśmy parę osób, ale nie było to jakieś takie zatrzęsienie. Ogólnie to miasteczko jest bardzo właśnie urocze pod tym względem, że jest cicho, spokojnie i tak można sobie odpocząć. Ogólnie w krajach azjatyckich jeżeli chce się zrobić jakąś imprezę, jakiś alkohol kupić, nie ma z tym problemu. Alkohol jest drogi dosyć. Można trafić w barach na jakieś happy hour i z tym nie ma problemu. Każdy drink, który się kupuje tutaj w Stanach, można sobie kupić. piwo można kupić, ale na przykład ze znalezieniem sklepu jakiegoś takiego bardziej alkoholowego, w którym no, może sobie ktoś chce zrobić imprezę w pokoju jakimś hotelowym, to jednak trochę drogo wychodzi i można się naszukać i nie jest to najlepszy alkohol. To są rum w plastikowych butelkach, to jest wódka w plastikowej butelce. Można kupić oczywiście, to wszystko po prostu jest tak, że można sobie kupić co się chce, tylko że trzeba za to zapłacić. I alkohol nie jest najtańszą rzeczą, jaką tam można kupić. Przy czym, tak jak już mówiłam, są miejsca, w których można wejść do baru, zamówić sobie. My mieliśmy akurat w Luang Prebang taką śmieszną sytuację, kiedy wparowaliśmy do baru i chcieliśmy sobie szaty tequili zamówić. No i za bardzo nie wiedzieli nawet, co to jest szat. Czyli dostało się moim kolegom po pół szklanki tequili, którą musieli wypić. Czyli w tych takich miejscach bardziej niedostępnych, bardziej, że tak powiem, niedotkniętych za bardzo cywilizacją, te rzeczy nie są tak łatwo dostępne. Natomiast w Wietnamie na wybrzeżu, w takim mieście zatrzymaliśmy, w Saigonie to oczywiście piwo, alkohol, bary, nocne kluby, czego się tylko chce pod publikę z zachodu, wszystko jest dostępne. Właśnie w mieście w Wietnamie, w Nha Trang, gdzie się zatrzymaliśmy, to było w sumie jedyne miasto, w którym byliśmy na takiej imprezie na plaży. Takim beach party, takim typowo, jak się może wydawać na właśnie wycieczkowym, wakacyjnym klimacie. No i tam też można było całe kubki kupować, całe bakety tak zwane jakichś tam drinków. Ale w innych miastach to raczej trochę bardziej spokojnie i jeżeli się chciało coś dobrego napić, to niestety trzeba było zapłacić. W każdym hostelu, na każdej głównej takiej ulicy jest bez problemu kafejki internetowe. Za dolara chyba można rozmawiać przez pół godziny, godzinę, także z tym nie ma absolutnie żadnego problemu. Jest bardzo dużo miejsc dostępnych, w których można sobie e-maila wysłać. Wiadomo, ten internet nie chodzi jakoś błyskawicznie szybko, ale jest to wystarczająco dużo, żeby utrzymać kontakt z ludźmi, na przykład tutaj, jeżeli się chce kogoś powiadomić, co się dzieje, gdzie się jest, nie ma żadnego problemu. Telefony komórkowe z Polski, z tego co pamiętam, w Wietnamie nie działają. Ze Stanów, jeżeli ktoś ma komórkę tą 3G zasięgową, to raczej nie ma problemu, no tylko że wiadomo, nie chce się rozmawiać, bo to jest chyba $2 za minutę, także nie jest taka przystępna cena, a natomiast działa ta komórka i w razie jakichś emergency można się z kimś porozumieć. Natomiast jeżeli ktoś nie ma właśnie takiego emergency, to są przez Skype'a, przez internet, przez takie telefony internetowe można bardzo tanio porozmawiać i z tym w tych głównych miejscach turystycznych nie ma absolutnie żadnego problemu. Za bardzo dosyć małe pieniądze można naprawdę przyjemnie podróżować i tak jak każdemu się kojarzy Azja z jakimś brudem, z jakimiś karaluchami, z jakimiś bardzo nieprzyjemnymi rzeczami, to wszystko jest, ale da się załatwić wszystko bardzo miło, przyjemnie i naprawdę Azja, polecam Azję do podróżowania w przeciwieństwie, ja na przykład nie lubię podróżować, też byłam w Ameryce Łacińskiej, bo jest o wiele ciężej i człowiek jest o wiele bliżej Stanów i człowiek się zawsze jak tam pojedzie czuje jakby był chodzącym portfelem. Chcą go zawsze gdzieś naciągnąć, wyciągnąć jak najbardziej pieniędzy za byle jakie warunki, nie wiadomo jakie pieniądze sobie życzą. No i wiadomo, każdy chce zarobić, ale w Azji jest to podróżowanie o wiele, wiele takie przyjemniejsze. I o wiele, wiele łatwiejsze. Jeżeli ktoś przemoże się to, że widzi na przykład jakieś robaki do jedzenia, które są na ulicy usmażone, bo też sobie można takie kupić. I jeżeli komuś te zapachy nie będą go za bardzo irytować, to jest to super miejsce do zwiedzenia i no, budżetowo wręcz. Bez problemów. W Laosie byliśmy właściwie tylko w jednym miejscu. To był taki przystanek w tym miasteczku Luang Prabang, które nam polecali ludzie, którzy żeby tam te markety zobaczyć. No i w sumie z tego Laosu po paru dniach się zwinęliśmy z powrotem, polecieliśmy do Hanoi. No i właśnie z tej Hanoi zaczęliśmy podróż na południe tym autobusem, który mówiłam, że polecam wszystkim do podróżowania, bo jest to naprawdę super sprawa, super niedroga sprawa. Więc z Hanoi na początek pojechaliśmy do Halong Bay, gdzie tam nocowaliśmy na łódce, pływaliśmy między tymi skałami, nawet kajakami troszeczkę popływaliśmy. Później pojechaliśmy na południe. I w sumie wtedy już się zaczęło takie trochę bardziej zwiedzanie i odpoczywanie tego, jak ten Wietnam wygląda. Tak jak już mówiłam, w Wietnamie no, zabytki nie są to jakieś takie super budowlane, natomiast wiele miejsc jest bardzo, bardzo ciekawe zobaczyć. My z Saigonu pojechaliśmy do Hue. Hue to jest bardzo w ogóle stara stolica Wietnamu. I tam chodziliśmy, zwiedzaliśmy jakieś pałace królewskie. Te pałace, no niestety muszę przyznać, że to było wręcz tylko ruiny jakieś, tylko miejsca, które były naznaczone, parę posągów. Natomiast bardzo, bardzo sympatycznie, bardzo sobie można przyjemnie tam pochodzić, coś pozwiedzać. Świątynie są też wszędzie. Dalej jadąc byliśmy w Hoi An. Hoi An jest bardzo ładnym miasteczkiem, które jako jedyne chyba zachowało się od jakiegoś bombardowania podczas wojny. I tam są bardzo ładne takie kolonialne budynki stare, w których jakieś tam rodziny szlacheckie mieszkały. Jest tam bardzo fajnie. Niedaleko jest też są świątynie takie w sumie z tego samego chyba okresu, co te świątynie w Angkor, czyli to jest ta sama mniej więcej architektura, no tylko to jest bardziej zniszczone. Ale miasto samo w sobie jest przecudowne, są śliczne lampiony ręcznie robione, malowane i jeżeli ktoś komuś to się podoba i chce coś takiego kupić, to jest to w sumie jedyne miejsce, w którym to widzieliśmy. Z tego Hoi An pojechaliśmy dalej na południe do Nha Trang. Nha Trang jest jedynym miejscem, z tego co wiem, w Wietnamie, w którym można nurkować. I my zatrzymaliśmy się tam, mam dwójkę przyjaciół, którzy mają, nawet na tą całą wyprawę brali swoje pianki. My się tam zatrzymaliśmy, to jest bardzo takie europejskie miasto, w którym są właśnie dyskoteki na plaży, w którym jest bardzo dużo tych divingowych shopów, zazwyczaj prowadzonych przez Australijczyków i tam sobie można poimprezować. Jest to chyba takie jedno z, poza tymi głównymi, dużymi miastami Wietnamu, jedno z takich bardziej miejsc właśnie do imprezowania, bardziej dla turystów zrobionych. Można ponurkować. Ja nie mam licencji nurka, ale można sobie zrobić tam takie tak zwane fun dive, czyli ogólnie ma się butle, ma się cały sprzęt do nurkowania, tylko że ktoś reguluje ci powietrze, wyporność po prostu w kamizelce, no i ciągnie jakby cię za rękę, żeby tam się nie zniżyć za bardzo, czy nie za bardzo szybko wynurzyć. Pokazują bardzo ciekawe rzeczy. Rafa jest fajna. Troszeczkę ja byłam trochę zawiedzona tym, jak było widać trochę śmieci na tej rafie. To znaczy pływały te śmiecie po wodzie. To takie trochę było przykre, bo wiadomo, no rafa to nie jest coś, co będzie tam na zawsze, jeżeli ludzie tego nie szanują. I to było takie trochę inne w przeciwieństwie do tego, co widziałam w Tajlandii na przykład. W Tajlandii nie nurkowaliśmy, tylko snorkowaliśmy kiedyś i tam było naprawdę bardzo czyściutko i bardzo ładnie i przyjemnie. No w Wietnamie mam nadzieję, że oni utrzymają to tak jak jest i że tylko to wynika z tego, że akurat no, dopiero zaczynają te wszystkie powstawać rzeczy i że jakoś będą tego pilnować, żeby ludzie nie niszczyli tego za bardzo. Taka wycieczka statkiem, super sprawa, polecam naprawdę każdemu, kto tam trochę się interesuje nurkowaniem. z tego, co moi znajomi powiedzieli mi, to znaczy akurat tam woda jest bardzo zimna, nawet jeżeli na zewnątrz jest gorąco, upalnie, człowiek się poci, to są zimne prądy, więc moi znajomi, jak sobie wzięli krótkie pianki, to niestety musieli i tak wypożyczyć długie, także jeżeli ktoś ma jakieś ambicje nurkowania, to niech sobie dobrze research na ten temat zrobi i nie będzie zaskoczony i nie wozi tego wszystkiego przez parę tygodni. Natomiast było bardzo przyjemnie, ponurkowaliśmy, posnurkowaliśmy, poskakaliśmy z łódki do wody, także bardzo miło spędziliśmy czas. No i zwinęliśmy się tam trochę, chyba dwa dni zostaliśmy i później pojechaliśmy dalej. Już tak jakby jeden z ostatnich naszych postojów to było miasteczko rybackie Mujne. To miasteczko teraz bardzo dużą metamorfozę przechodzi, pobudowało się, jest taki... Nie wiem, nie chcę powiedzieć, że to jest taka łeba jakby Wietnamu, ale pobudowane jest tam bardzo dużo hoteli, aczkolwiek w części starszej miasta można też znaleźć parę fajnych miejsc, parę bungalowów, gdzie dosyć łatwo i tanio można spędzić czas. Bardzo fajnie jest, my akurat mieliśmy w planie po prostu zrobić sobie taki odpoczynek pod koniec, żeby za dużo nie zwiedzać, żeby te wakacje były jakimiś trochę większymi wakacjami, więc mieszkaliśmy w bungalowach. Bardzo fajne miejsce, polecam, bo naprawdę na warunki, jakie mieliśmy, było super tanio. Domki czyste, ładne, schludne, z takim charakterem, no nie wiem, nie chcę kłamać, $21 za domek za noc. To są warunki całkiem w porządku. Pamiętam, że było o wiele więcej osób, które tam były z obsługi, niż było wszystkich tych turystów, którzy tam zostali. Pięknie manikurowany wręcz trawnik, basen, a z basenu wyjście na plażę nad ocean. My sobie zwiedzaliśmy, tam są takie żółte, białe wydmy, wypożyczyliśmy sobie skutery. I tymi skuterami sobie sami jeździliśmy. Super sprawa. Ostrzegam tylko, jeżeli ktoś nie wie, że rura wydechowa skuteru robi się bardzo gorąca, to się można bardzo poparzyć. I niestety ja sobie nogę popaliłam, ale poza tym nie ma jakiegoś super dużego ruchu na ulicach. Przynajmniej nie było rok temu jeszcze, więc można bez problemu, jeżeli ktoś ma prawo jazdy i ma jakiekolwiek pojęcie, może opanować taką jazdę i my sobie... Jeździliśmy tam przez cały dzień, oczywiście do tych wydm. Na wydmach dzieci oferują takie sand sledding, to są zjazdy na sankach, w sumie na dykcie z gór. To też bardzo śmieszne i jak ktoś ma ochotę coś takiego zrobić, to bardzo polecam. A przy tym, tak jak mówię, można sobie wypocząć tak jakby na sam koniec wyprawy i zregenerować siły. Z Mujne pojechaliśmy do Saigonu z powrotem, stamtąd wszyscy z nas mieli odloty z powrotem do domu, ja poleciałam do Stanów, moi koledzy polecieli, znajomi polecieli z powrotem do Polski. Z Saigonu jeszcze pod koniec pojechaliśmy na deltę Mekongu trochę obejrzeć, no bo wiadomo, taka rzeka, trzeba by zobaczyć, co tam się dzieje. Pojechaliśmy... Rzeka jest bardzo mulista, taka wycieczka, no ciekawe, wylądowaliśmy na paru wyspach, gdzie tam produkowali cukierki kokosowe, to jest bardziej zrobione takie typowo pod turystów, można się taką małą łódeczką przepłynąć, dają kapelusz trójkątny taki do ubrania. Pojechaliśmy też oglądać tunele Vietconu. Wiadomo, w Wietnamie była wojna, Amerykanie tam narobili to, co narobili i do tej pory te wszystkie okolice jeszcze są pewnie, bardzo dużo miejsc jest zaminowanych i oni muszą to oczyszczać. Ja osobiście trochę głupio się nawet czułam, zwiedzając takie miejsca, w których no, ci ludzie walczyli o swoją niepodległość i takie straszne rzeczy się działy, no ale z drugiej strony jest to zachowane, żeby obejrzeć, jaka to jest historia. Ludzie przez to, że ci turyści tam jeżdżą, dużo weteranów też ze Stanów tam akurat spotkaliśmy, którzy odwiedzali te miejsca, w których walczyli i tak jakby chcieli poznać drugą stronę tego całego konfliktu. I no i przez to ludzie mają pracę. Ja powiem szczerze, podziwiam. Podziwiam to, co tam się działo, bo w Wietnamie jest dużo muzeów poświęconych temu konfliktowi. Wiadomo, co się działo, bomby jakie były spuszczane na północ, na południe, to było coś strasznego i dużo, jeszcze do tej pory dużo osób cierpi z powodów tych chemicznych broni, które tam były używane. To jeżeli kogoś coś takiego interesuje, jeżeli może na to patrzeć i nie jest jakoś tym nie chcę powiedzieć obrzydzony, ale tak jakby za bardzo wstrząśnięty, to na pewno będzie miał tam co oglądać. Tunele, tam te tunele pokazują po prostu, jak oni mieszkali. No, były takie sprawy, że w środek jakiegoś obozowiska nawet amerykańskiego oni potrafili się wkopać, potrafili mieć tam tunele. Niestety no, w nocy tych ludzi, Amerykanów obstrzeliwali, mordowali. Była wielka panika, nikt nie wiedział, co się dzieje. No ale z drugiej strony oni walczyli o to, co uważali za swoje i to, żeby wytrzymywali takie warunki, jakie tam były i można zobaczyć. To jest naprawdę godne podziwu i od razu jak się pojedzie zobaczyć coś takiego, wiadomo dlaczego Ameryka nigdy by nie była w stanie tej wojny wygrać i im się to no, nie udało, musieli się wycofać. Także tam to były takie nasze ostatnie, trochę może przykre, takie smutniejsze miejsca do zwiedzenia, no ale to warto też było zobaczyć. I w Sajgonie po tym jak się obkupiliśmy jeszcze troszeczkę takich na różnych bazarach, różnych pamiątek, różnych koszulek, różnych takich typowo turystycznych rzeczy, no wróciliśmy niestety z powrotem do pracy i do życia codziennego. Także tak zakończyła się moja podróż do Wietnamu, tam Kambodża i Laos, w te okolice. Zachęcam naprawdę bardzo wszystkich, którzy lubią podróżować, którzy lubią aktywnie jakoś spędzać czas, żeby pojechać w te rejony. Tak jak już mówiłam, to nie jest jeszcze tak super zatłoczony region jak na przykład Tajlandia, w której no już ciężko sobie jakoś tak zobaczyć, jak ci ludzie żyli kiedyś, szczególnie w tych dużych miastach. Jest naprawdę bardzo fajnie. Nie jest to droga impreza, taki w sumie najdroższą częścią tego naszego wyjazdu to był przelot. Bo przelot, wiadomo, to było w 2008 roku, wtedy jeszcze benzyna była dosyć droga i to było drogie. No i nie trzeba za bardzo, jeżeli się nie jedzie w jakimś super popularnym rejonie, tam jakie oni mają Nowy Rok czy jakieś inne święta, to naprawdę nie trzeba nic wcześniej planować, nie trzeba mieć każdej nocy zamówionej w żadnym hotelu. Nie trzeba za bardzo się stresować, gdzie się następne miejsce pojedzie, jak się tam dostać, jak się to załatwi, bo wszystko da się załatwić na miejscu i to się da załatwić z dnia na dzień, także z tym nie jest problem. W Wietnamie jest łatwo to zrobić. Przeloty z Kambodży do Laosu, z Laosu z powrotem do Wietnamu no są trochę kosztowne, może to warto by było trochę wcześniej załatwić. Wiem, że są teraz, my akurat tego nie mieliśmy, ale są takie po prostu europasy, że na przykład na dany rejon świata można kupić bilet do lotu i tam dwóch czy trzech przelotów w rejonie. To jeżeli ktoś interesuje się tym, to sobie powinien na pewno zobaczyć, jak ta sprawa wygląda w tamtym rejonie, jeżeli chce zwiedzić. No ale poza tym jest bardzo przyjemnie, ludzie są otwarci. Trzeba się pilnować troszeczkę, żeby nikt kogoś nie okradł, żeby nikogoś nie naciągnął, ale naprawdę, jeżeli ktoś ma głowę na karku, nie jest to żaden problem i jest się w stanie załatwić taką podróż bardzo, bardzo mile, przyjemnie. Takie po prostu życie jakby z dnia na dzień i mieszkanie w jakimś hotelu, tutaj zastanawianie się, gdzie następna rzecz, gdzie to załatwić. No, czasami może to być męczące, jeżeli się chodzi i próbuje się z dnia na dzień załatwiać, tylko się przyjedzie do danego miasta, trzeba myśleć, gdzie następna rzecz, gdzie trzeba pojechać, ale z drugiej strony to jest wielka przyjemność, bo jeżeli gdzieś się podoba, to można zostać dłużej i nie trzeba się martwić, że o, jutro już muszę lecieć tu, a tu bym jeszcze sobie pomieszkał, popił dobry wyciskany sok z owoców, jakieś takie śniadanko dobre zjadł. Czy jakieś owocowe sałatki, których tam jest od groma i po prostu sobie tak pożył między tymi ludźmi. Jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby spędzić w jakimś kraju tak parę dobrych miesięcy, no to ta metoda jest najlepsza i takie kraje właśnie azjatyckie uważam, że są najbardziej łatwe do takiego podróżowania i naprawdę bardzo wszystkich zachęcam. odwiedzić Wietnam, Kambodżę i Laos. Na pierwszy raz może bardziej Tajlandia, Malezja, Indonezja, ale to też wszystko zależy od tego, co kto lubi i naprawdę każdy z tych krajów jest bardzo, bardzo ciekawy i można wiele się nauczyć od tych ludzi, którzy tam żyją i wiele zobaczyć. Wiadomo, podróże kształcą i naprawdę podróż w takie bardziej egzotyczne klimaty na pewno o wiele bardziej kształci niż spędzanie wakacji w Cancun albo w Acapulco. Polecam wszystkim, do usłyszenia.